Zacznę od pewnej historii, która dzisiaj wydaje mi się bardzo śmieszna, ale gdy przeżywałem ją na własnej skórze, śmieszną mi się zupełnie nie wydawała. Wydarzyło się dosyć dawno, kiedy byłem jeszcze uczniem szkoły średniej, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki w kościele. Pamiętam, był to dosyć ciekawy wieczór, kiedy w kościele mieliśmy udane spotkanie młodzieżowe. Przeciągnęło się ono dosyć długo. W każdym razie postanowiłem odprowadzić swoją koleżankę do domu, a mieszkało dosyć daleko, bo aż w Gdyni, a więc czekała nas długa podróż kolejką, która łączyła Gdańsk i Gdynię, a potem jeszcze musiała jechać autobusem. Czekaliśmy na przystanku autobusowym, było już około 23 prawie. Gdzieś tam z tyłu tego przystanku jakieś podejrzane szmery się pojawiały. Rozmawialiśmy, nie zwracaliśmy na to uwagi. I w pewnym momencie zza przystanku wytoczyło się dwóch rosłych mężczyzn, którzy chwiejąc się na swoich nogach stanęli naprzeciwko nas. Jeden z nich wyciągnął przed siebie taką miernej czystości szklankę, musztardówkę i powiedział:
Ty, młody, napij się z nami.
Popatrzyłem z pewnym przerażeniem w kierunku tej szklanki. Obok siedziała przerażona koleżanka, ale wiecie, 2 metry wzrostu koledzy, którzy naprawdę mieli jakieś bardzo przyjazne chyba wobec mnie zamiary, bo wiecie, polska gościnność w różny sposób się przejawia, ale wiedziałem, że to nie jest dla mnie propozycja, więc odmówiłem. W tym momencie jeden z nich uniósł swoją prawą dłoń w bardzo przyjaznym geście i powiedział:
Ale ja cię bardzo proszę.
W tym momencie oczywiście sytuacja stała się coraz bardziej podbramkowa. Nie wiedziałem, co począć. Naprawdę już liczyłem w myślach wybite zęby. Patrzyłem ukradkiem na to, jak pomóc koleżance jakoś się z tej sytuacji wywinąć. Na szczęście jeden z nich zauważył gdzieś jakiś patrol milicji, która się pojawiła wokół i obydwaj czmychnęli. Dzisiaj śmieję się, kiedy przypominam sobie tą sytuację, ale wtedy była ona naprawdę dla mnie bardzo nieprzyjemna. Chcę dzisiaj mówić o przemocy, o różnego rodzaju sytuacjach, które zmuszają nas do zajęcia pewnych postaw, które wymuszają pewne nasze zachowania, na które tak naprawdę nie mamy ochoty. Świat dzisiaj zalewany jest falą różnego rodzaju zbrodni, przestępstw, różnego rodzaju presji, która jest wywierana na wielu z nas. Możemy powiedzieć, cóż mnie to obchodzi. Włączamy dziennik telewizyjny, słuchamy wiadomości radiowych i właściwie w każdym serwisie informacyjnym dopadają nas dziesiątki chiobowych wieści. Ktoś kogoś okradł, ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś pokiereszował, oszukał, okłamał, wystawił do wiatru. To się staje cząstką normalności. I właściwie mówimy, co nas to obchodzi tak długo, dopóki któregoś dnia przemoc, jakiś dramat nie zapuka do naszych drzwi. Wtedy budzimy się z letargu i stwierdzamy, że świat, w którym żyjemy, wcale nie jest taki słodki. Że zło, że przemoc naprawdę istnieją. Jeżeli to zło dotyka nas, to jeszcze pół biedy. Gorzej, kiedy dotyka naszych bliskich, kiedy dotyka tych, których kochamy. Wtedy ta bezradność, ten krzyk, który właściwie nigdzie nie trafia, staje się czymś nie do zniesienia. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza II, w rozdziale 3, wierszu 1-5 napisał: Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Odruchowo chciałby się zaciągnąć hamulec ręczny i krzyknąć: Panie Boże, zatrzymaj ten pociąg, ja wysiadam. Nie da się. Musimy żyć w takim świecie i ważne jest, jaką postawę wobec tych zjawisk zajmiemy. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 24 i wierszu 12 powiedział, że czas, który będzie poprzedzał Jego przyjście, to czas, w którym wzmoże się nieprawość, a oziębnie miłość. Będzie to czymś normalnym, czymś powszechnym. Jak mamy odnieść się do tych wszystkich negatywnych zjawisk? Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ja tutaj tylko kilka faktów podam, jest ich naprawdę setki, dziesiątki, tysiące, ale nie wiem, czy wiecie, że każdego roku około 100 milionów dziewczynek i kobiet jest okaleczanych z uwagi na pewne zwyczaje, tradycje religijne albo kulturowe, w potworny sposób okaleczone są ich narządy płciowe. Zawierane są na przymus małżeństwa między dziećmi, szczególnie w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Na przykład w Bangladeszu średni wiek osób zawierających małżeństwa to 15 lat. W niektórych krajach gwałt jest dozwolony, a nawet akceptowany przez rząd. Około 800 tysięcy ludzi każdego roku jest nielegalnie przemycanych przez granicę. W tym duży odsetek tych szmuglowanych ludzi to dzieci. Nagminny brak dostępu do edukacji. To jest sytuacja, w której muszą żyć kobiety szczególnie, ale także mężczyźni. W krajach cywilizowanych, mam na myśli Wielką Brytanię, około 30% kobiet doświadcza przemocy fizycznej. W USA około 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej ze strony swojego partnera. W niektórych kulturach kobiety, które zostały zgwałcone, zmuszane są do tak zwanego honorowego samobójstwa, gdzie rodzina nie wyobraża sobie, żeby córka albo żona, siostra żyła zhańbiona lepiej, jeśli odbierze sobie życie. Jest to typowa sytuacja w Pakistanie, w Turcji, Jordanii, Syrii, Egipcie, Libanie, Iranie i można by tu jeszcze wiele innych państw wymienić. To jest świat, w którym żyjemy. Jak jest w Polsce? Można by sięgnąć do naszych lokalnych badań, ale wydaje mi się, że nie byłoby one wcale bardziej optymistyczne. Jedną z najbardziej wyrafinowanych form przemocy jest przemoc domowa. Ta, która rozgrywa się bez świadków, gdzie trudno jest udowodnić cokolwiek. Przemoc, która dotyka kobiet, ale i mężczyzn. Myślę, że mężczyznom jest trudniej, dlatego że męska duma nie pozwala powiedzieć, że żona używa wobec mnie przemocy. Zresztą ta przemoc nie musi być tylko i wyłącznie fizyczna. Czasami słowa zapadają o wiele głębiej, jak sztylety, niż fizyczny ból, którego możemy doświadczać. Jest to sprawa, którą zna już Stary Testament. Gdybyście wraz ze mną otworzyli księgę proroka Malachiasza, tego, który zamyka kanon Starego Testamentu, rozdział 2, wiersz 16 mówi: nienawidzę rozwodów, mówi Jahwe, Bóg Izraela, i każdego, kto szatę swą plami krzywdą, mówi Jahwe zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami. Niektórzy teolodzy mówią, że owa splamiona krzywdą szata jest to nic innego jak szata zburkana krwią bitej żony. Pan Bóg mówi: nienawidzę takich sytuacji. Nie chcę, żeby takie rzeczy miały miejsce. A one są. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jest to rzecz straszna, dramatyczna, jeśli takie rzeczy mają miejsce wokół nas. Pytanie, czy wewnątrz nas takie zjawiska również nie mają miejsca. Przemoc w rodzinie jest problemem niezwykle trudnym do zbadania. Agresja ze strony osób najbliższych może być wstydliwie okrywana tajemnicą. Jakie są najbardziej popularne, najczęściej spotykane powody do przemocy w rodzinie? Ludzie wywierają na siebie presję z powodu pieniędzy, różnicy zdań, alkoholu, konfliktu pokoleń, bezrobocia, religii, a także polityki. Praktycznie każdy powód jest dobry, ażeby wyrządzić komuś krzywdę. W Denver, w amerykańskim stanie Colorado, urodził się 27-tygodniowy wcześniak. Chłopczyk przeżył i po 3 miesiącach spędzonych w szpitalu znalazł się nareszcie w domu wraz z rodzicami. Ale 3 tygodnie później ponownie trafił do szpitala. Dlaczego? Doznał rozległego uszkodzenia mózgu wskutek gwałtownego potrząsania przez swego tatę, któremu przeszkadzał jego płacz. W rezultacie chłopczyk stracił wzrok i został kaleką. Nowoczesna medycyna pozwoliła mu przeżyć trudne chwile związane z narodzinami, ale nie było nikogo, kto uchronił go przed dłońmi troskliwego taty. W Księdze Przypowieści Salomona w rozdziale 12, wierszu 18 czytamy: kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Słowa, które często nie dotykają nas fizycznie, ale powodują, że jest nam na tym świecie źle. Jak musi się czuć dziecko, które każdego dnia słyszy z ust swoich rodziców: nie nadajesz się do niczego. Jesteś największym błędem naszego życia. Nie wiadomo, po co w ogóle się urodziłeś czy urodziłaś. Co musi czuć mąż, którego żona każdego dnia karmi słowami: niczego nie potrafisz załatwić. Cokolwiek robisz, jest źle. Jesteś przekleństwem mojego życia. Nie dotykamy nikogo fizycznie, ale te słowa ranią każdego dnia. Różne rodzaje przemocy. Czy zastanawialiście się, drodzy, nad przemocą w kościele? Czy w kościele, w miejscu, które powinno być nacechowane zupełnie innymi zwyczajami niż te, które są w tak zwanym świecie? Czy w kościele przemoc może być problemem? Nie podam przykładów z Polski. U nas jest dobrze. Za granicą jest trochę gorzej. Posłuchajcie pewnej historii. Jest to relacja, która pojawiła się w londyńskiej gazecie The Daily Telegraph i znajdujemy tam następującą relację. W Wielkiej Brytanii zawód duchownego należy do najbardziej niebezpiecznych. Sondaż przeprowadzony na zlecenie rządu wykazał, że w ostatnich latach prawie 75% ankietowanych duchownych padło ofiarą maltretowania albo napadu. W roku 1996 co najmniej 7 zostało zamordowanych. Agresywni parafianie, pochodzący ze średnio zamożnych warstw społecznych, nierzadko tracą cierpliwość podczas rozmów o ślubach, chrzcinach, znieważają oraz atakują pastorów. Inna ankieta ujawniła, była przeprowadzona wśród 1300 duchownych, że dzieje się w południowo-wschodniej Anglii, że w ciągu 2 lat 70% z nich znieważono, 12% zaatakowano, a 22% duchownych grożono. Jestem pastorem, a więc może nie będę tego wątku rozwijał. Nie chodzi o to, że ja czuję się zagrożony w naszym zborze, nie. Wręcz przeciwnie, odbieram wiele dowodów waszej troski, sympatii, waszych modlitw. Ale problem przemocy w kościele istnieje. Chociaż może trudno jest o nim mówić, ale czasami jest tak, że trudno jest zbudować zgodę, trudno jest przebaczyć sobie nawzajem pewne błędy, które popełniamy, trudno jest o tych błędach mówić. Czasami łatwiej żyć w jakimś zacietrzewieniu, w okopach, pozwalając, by mech niepamięci porastał nasze konflikty, które się coraz bardziej osadzają, coraz bardziej gruntują. Problem przemocy w kościele to także problem wizji świata, wizji tego, co się dzieje poza kościołem. Jak jako chrześcijanie patrzymy na tych, którzy do nas nie należą? Jak patrzymy na tych, którzy chodzą do innych kościołów, którzy może nie chodzą do żadnego? Jakie zdanie mamy o tych ludziach? Czy to są nasi przyjaciele, bracia w Chrystusie? Czy są to również Boże dzieci, za które Pan Bóg zapłacił najwyższą cenę, posyłając swojego Syna na świat? I znowu, nie są to problemy nowe. W 3 liście apostoła Jana, jest tylko jeden rozdział w tym liście, wiersz 9-10 mówi tak. Napisałem krótki list, ale Diofretes, który pragnie występować w roli przełożonego, nie uznaje nas. Dlatego też, gdy przybędę, udzielę mu nagany za takie postępowanie i za krzywdzące wypowiedzi przeciwko nam. Człowiek ten, jakby jeszcze mu było za mało, nie tylko sam nie wspiera przebywających tam braci, ale zabrania czynić to innym, wykluczając ich nawet z kościoła. Przemoc, terror, jest to wykorzystywanie stanowiska w sposób niegodny, niewłaściwy. Całe szczęście, że oprócz tych smutnych przykładów Biblii znajdujemy przykłady, które warto naśladować. Myślę, że w każdej rzeczy, we wszystkim tym, co czynimy, w co wierzymy, o czym chcemy myśleć, wzorem dla nas jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Pewnego dnia Pan Jezus rozpoczął rozmowę ze swoimi uczniami, ze swoimi apostołami. Sprawozdaje o tym ewangelista Mateusz w rozdziale 20 i tam wiersz 25-28. Jezus powiedział: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie sługą waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oczywiście każdy konflikt, każdy problem wymaga dwóch stron. Pan Jezus mówi, nie szukaj zawsze swojej racji. Nie szukaj zawsze tego, żeby wyszło na twoje. Czasami warto ustąpić, czasami warto przyjąć postać sługi i pozwolić, żeby Pan Bóg działał w twojej sprawie. Pan Jezus mówi, bądźcie podobni do Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Przemoc, jeżeli istnieje w szeregach ludzi wierzących, jest to cecha, sytuacja, która może odebrać nam zbawienie. Jeżeli ktoś próbuje połączyć te dwie rzeczy, stosować terror wobec kogokolwiek i jednocześnie myśleć o przyszłości z Chrystusem, jednocześnie myśleć o niebie, to tych dwóch rzeczy pogodzić się nie da. Bóg nienawidzi przemocy. Ci, którzy szukają zbawienia, muszą mieć tego świadomość. Nie możemy tolerować żadnej formy przemocy w naszych szeregach. Nawet jeśli przed ludźmi udaje nam się ukryć pewne bardzo niesympatyczne fragmenty naszego życia, to musimy wiedzieć, że Pan Bóg widzi przecież wszystko. W psalmie 11 i wierszu 5, czytam według przekładu biskupa Romaniuka, czytamy, bada Pan sprawiedliwego i grzesznika, a lubujących się w przemocy nienawidzi z całej duszy. Kimkolwiek jesteś, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmujesz, jeżeli wybierasz drogę przemocy, terroru, zastraszenia, to wiedz, że Pan nienawidzi takich postaw z całej duszy. I wreszcie, nawet jeśli jesteśmy osamotnieni w tym naszym niepokoju, w tym naszej próbie przeciwstawienia się terrorowi, przemocy we wszelkich formach, jest dla nas iskierka nadziei. Bo miejsce, do którego zmierzamy, to królestwo, do którego zdążamy razem, jest to rzeczywistość, w której nie będzie już miejsca na przemoc. Prorok Izajasz, kiedy roztaczał przed swoimi rodakami wizję tego, co ma nadejść, w 60 rozdziale swojej księgi i wierszu 18 powiedział: i już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Nie będzie się już słyszeć o gwałcie, o terrorze, o przemocy, opresji, bo kiedy Pan Bóg zaapanuje, to wszystko wokół nas będzie wywyższało Go, będzie wielbiło zbawienie, które nam zgotował i będzie powodem do oddawania Mu chwały. Wierzę, że tęsknimy wszyscy do takiej właśnie rzeczywistości. Ale póki co żyjemy na tej ziemi. Zatem pytanie, czy możemy uczynić ją przynajmniej troszeczkę lepszą. Nieco, ale przynajmniej troszeczkę. Tak jak mówiłem już wcześniej, w naszym kościele został zainicjowany pewien projekt, który ma na celu wysłanie wyraźnego sygnału ludziom mieszkającym obok nas, sygnału wysłanego politykom, osobom, które mają wpływ na rzeczywistość naszego kraju, ale także Europy czy świata. Nasz Kościół chciałby zaprosić wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów do tego, ażeby w jakiś namacalny sposób powiedzieli, nie zgadzamy się na przemoc. To nie jest droga, którą możemy akceptować. Jest to pewien projekt, który zakłada zebranie 1 000 000 podpisów pod petycją, która zostaje skierowana do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chcemy powiedzieć, że jako chrześcijanie nie zgadzamy się z przemocą i chcemy to wyrazić poprzez prosty znak, poprzez złożenie podpisu pod tą właśnie inicjatywą. Nie wiem jak wy, ja tęsknię za dniem, kiedy Pan Bóg również złoży ostateczny podpis pod tym projektem i powie dość już tego. Czas, ażeby świat wokół zmienił się i ażeby zaczął przypominać atmosferę raju. Taką atmosferę, do której powołał i stworzył nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeszcze raz przypomnę proroctwo Księgi Izajasza. I nie będzie się już słyszeć o gwałcie w twojej ziemi, ani o spustoszeniu, ani o zniszczeniu w obrębie twych granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Niechaj Pan Bóg uczyni z nas posłańców pokoju, przebaczenia, miłości. I tam, gdzie umiemy, gdzie potrafimy, przeciwstawiajmy się przemocy, złu i grzechowi. Niechaj Pan Bóg wspiera nas w tym i niechaj błogosławi wszystkie wysiłki, które zmierzają do tego celu. Chwała niechaj będzie Bogu. Amen.